Gdy Nick wrócił do domu po południu spędzonym z kolegami w centrum handlowym, od razu wiedział, że coś jest nie tak. Drzwi do mieszkania były otwarte, a to nie znaczyło niczego dobrego. Rodzice zawsze zamykali je na klucz. Rodzina Browningów w swojej okolicy uchodziła za wzorową. Mieszkała na przedmieściach Baltimore, w Cookeysville, cichej i raczej bogatej dzielnicy na zboczu urokliwego wzgórza w stanie Maryland. W dużym, pięknym domu, z otaczającą go werandą i wielkim ogrodem. Głowa rodziny, 45-letni John, od 20 lat był zamożnym i szanowanym w lokalnej społeczności adwokatem. Miłym i uprzejmym, który nierzadko bezpłatnie świadczył swoje usługi znajomym. Pracował w najstarszej i najbardziej znanej firmie prawniczej w hrabstwie Baltimore, w położonym nieopodal mieście Towson. Jego żona, 44-letnia Tamara, którą poznał jeszcze na studiach w James Madison University i w której z miejsca się zakochał, była ładną, zabawną, troskliwą i niezwykle miłą blondynką o niebieskich oczach. Zajmowała się domem i handlem nieruchomościami. Tamara i John byli bardzo religijni, ściśle związani z kościołem metodystów i w tej wierze wychowywali też swoich ukochanych synów. A tych mieli trzech. 13-letniego Gregorego i 11-letniego Benjamina, zwanego Benem. Uczniów Cookeysville Middle School. I Nika, który był z nich najstarszy, bo urodził się 9 lutego 1992 roku. Chodził do drugiej klasy Dulaney High School w nieodległym od Cookeysville Timonium. Od chwili, gdy Browningowie zawitali do Cookeysville, jawili się jako cudowna, idealna rodzina, którą sąsiedzi określali mianem jak z obrazka. Byli zgrani, spędzali mnóstwo czasu razem na świeżym powietrzu. Nie tak jak większość nastolatków przed telewizorem i komputerem. Na wakacje wyjeżdżali nad jezioro Deep Creek, gdzie mieli wakacyjny domek. Tam mile spędzali czas. Jeździli na nartach, pływali łódką. Nie znaliśmy rodziny bardziej normalnej niż oni, mówili sąsiedzi. I trudno było im się dziwić. Wszyscy chłopcy byli bardzo dobrze wychowani i dobrze się uczyli. Nick z zapałem uczył się hiszpańskiego i gry na wiolonczeli, a w wolnym czasie grał w golfa i lacrosse, popularną w Stanach grę zespołową rozgrywaną na trawie, polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciwnika za pomocą rakiety w kształcie zakrzywionego kija. Rodzinną pasją Browningów było harcerstwo. John od lat był bowiem harcmistrzem w Trop 328, przy kościele metodystów w okolicznym Timonium, którego swoją drogą był przewodniczącym. Tak więc, gdy chłopcy trochę podrośli, ojciec zabierał ich za sobą na wszystkie spotkania i obozy, które organizował dla swoich skautów. Chciałby nauczyli się wielu praktycznych umiejętności, takich jak na przykład korzystanie z kompasu, rozpalanie ognia czy stawianie namiotu, by mogli zaznać dreszczyku emocji podczas nocnych wart, nabrać krzepy w trakcie wspinaczki po skałkach czy spływów kajakowych, a także by razem z innymi harcerzami mogli cieszyć się dzieciństwem i swego rodzaju wolnością podczas całodziennych podchodów. Najbardziej z całego rodzeństwa skautingiem interesował się Nick. Uwielbiał harcerskie wypady i w przyszłości chciał je organizować tak jak ojciec. Dlatego bardzo się starał i stale podnosił sobie poprzeczkę, bo pragnął osiągnąć skautowski szczyt. Zostać jednym z tak zwanych orłów. I to marzenie miało się już niebawem spełnić. Nicholas żył w zgodzie z zasadami harcerskimi. Był bardzo samodzielny, a na swoje przyjemności zarabiał sam. Imał się prostych, przydomowych prac, takich jak na przykład koszenie trawy czy wyprowadzanie na spacer psa sąsiada. Bardzo mu to odpowiadało, bo nie dość, że zrobił dobry uczynek, to jeszcze zarobił kilka groszy na wydatki. Greg i Ben od harcerstwa woleli grać w piłkę z kolegami, ale nie sprzeciwiali się ojcu i tak jak starszy brat uczestniczyli we wszystkich skautowskich wyjazdach. Wszyscy trzej byli mili, grzeczni i kulturalni, bo ich rodzice przykładali dużą uwagę do ich wychowania. Ale czy rodzina Browningów rzeczywiście była taka idealna? 1 lutego 2008 roku. Piątek rano. Dom rodziny Browning. 10900 Powers Avenue. Mamo, zawieziecie mnie po szkole do Ryana. Jego rodzice robią w domu imprezę. Zgodzili się, żeby zaprosił do siebie kilku kumpli na noc. Chcemy sobie pograć na Xboxie. Zapytał Nick, jedząc śniadanie w kuchni. Czy rodzice Ryana będą przez cały czas w domu? Zapytała Tamara. A gdy potwierdził, powiedziała, że się zgadza, ale pod jednym warunkiem. Odwiozę cię do niego z ojcem po szkole, ale musisz coś zrobić. Chcę, żebyś posprzątał swój pokój i łazienkę przed wyjazdem, bo pamiętaj, że potem jedziemy do Deep Creek na narty. Przyjadę po ciebie dokładnie o 9 rano. Będę gotowy na czas, powiedział Nick i wrócił do swojego pokoju. Spakował kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Piżamę, szczoteczkę do zębów, bieliznę na zmianę i wyszedł. 2 lutego 2008 roku. 16:50. Sobota. Nick i jego koledzy, Ryan, Taylor i Alex, po wieczorze spędzonym na grze w gry i oglądaniu filmów, następnego dnia wstali w dobrych nastrojach. Zastanawiali się, jak spędzić dzień i w końcu doszli do wniosku, że wybiorą się do lokalnego centrum handlowego, a potem zrobią imprezę u Nicka. Opublikowali więc w mediach społecznościowych post. Wysłali kilka zaproszeń do znajomych, a potem wyszli. Gdy wrócili do domu Ryana, Nick kilka razy próbował dodzwonić się do rodziców, żeby zapytać, dlaczego po niego nie przyjechali i czy przypadkiem nie są na niego źli za to, że nie wrócił na sprzątanie domu. Ale ci nie odbierali. Dlatego po godzinie 4 powiedział kolegom, że chce wracać, że chce sprawdzić, co się z nimi dzieje, bo przecież zawsze, gdy jest poza domem, to do niego dzwonią. Czasem nawet kilka razy w ciągu dnia. Tym, co martwiło go jeszcze bardziej, był fakt, że swoich telefonów nie odbierali też jego młodsi bracia. Alex zadzwonił więc po swojego ojca, by po nich przyjechał i podwiózł do mieszkania Nicka. Dotarli na miejsce przed 5. Nick ruszył w kierunku domu i wszedł do środka. Otworzył drzwi do garażu, wpisując kod. I wtedy zdał sobie sprawę, że drzwi do domu są otwarte. A to nie wróżyło niczego dobrego. Rodzice zawsze zamykali je na klucz, nawet gdy byli w środku. Pociągnął więc za klamkę i wszedł do kuchni. Wtedy doznał szoku. Spodziewał się wszystkiego, ale na pewno nie tego. Dom wyglądał, jakby spadła na niego bomba. Jakby doszło w nim do włamania. Wszędzie walały się porozrzucane przedmioty. Drzwiczki do szafek były pootwierane, a meble poprzewracane. Przeszedł przez kuchnię i wszedł do salonu. A tam zobaczył swojego ojca. Mężczyzna leżał na kanapie. Był blady i nie oddychał. Nicholas czym prędzej wrócił do swoich kolegów, by powiedzieć im, co się stało. Był wystraszony. Pobiegł na górę, gdzie w sypialni znalazł matkę, a w pokoju swoich braci. Tymczasem Alex zadzwonił do swojego ojca, by go zawrócić. Mężczyzna wbiegł do domu. Próbował ocucić Johna, ale jego próby na nic się nie zdały. Dlatego zadzwonił pod 911. Pod domem rodziny Browning rozbrzmiały syreny. Na podjeździe zaroiło się od radiowozów, karetek, sąsiadów i gapiów z okolicy. Wszyscy chcieli wiedzieć, co właściwie zaszło. Jaki dramat tak nagle przerwał ich spokojne, normalne życie na cichych przedmieściach, na których przecież nic złego nigdy się nie dzieje. Gdy policjanci i sanitariusze weszli do mieszkania, zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z prawdziwą tragedią. Na dole znaleźli mężczyznę, a gdy weszli po schodach na górę, okazało się, że w domu było nie jedno, a cztery ciała. Wszyscy leżeli w swoich łóżkach i gdyby nie małe ślady po kulach, można byłoby uznać, że wciąż śpią. Gdy mieszkańcy dowiedzieli się o tym, co przytrafiło się rodzinie Browning, początkowa ciekawość zamieniła się w blady strach. Obawiano się, że po okolicy grasują złodzieje, że nikt z nich nie jest bezpieczny, że przecież jutro czy pojutrze podobny dramat może spotkać każdego z nich. Jeszcze tego samego dnia dom na zboczu wzgórza stał się celem pielgrzymek zrozpaczonych i przerażonych ludzi. Sąsiedzi, ci z bliższa i z dalsza, ze wzruszeniem składali przed nim kwiaty i maskotki. Palili znicze i puszczali balony. I obejmując się wzajemnie w czasie całonocnego czuwania, płakali i trzymając w rękach zapalone świece, modlili się za biedną rodzinę. Wtedy jeszcze nikt z nich nie mógł podejrzewać, że tym, który skrzywdził, nie był żaden obcy, że osoba, która to zrobiła, była wszystkim obecnym bardzo dobrze znana. Policjanci wszczęli śledztwo. Zaczęli od przeszukania mieszkania, by sprawdzić, co zginęło. Jednocześnie zaczęli zagłębiać się w życie rodziny. Sprawdzali, czy mieli jakichś wrogów, problemy finansowe, prowadzili życie na boku, mieli jakieś romanse, zatargi. Byli przecież bardzo zamożni. John był znanym prawnikiem, a Tamara miała biuro nieruchomości. W międzyczasie postanowili wezwać na przesłuchanie chłopców. Alexa, Ryana, Taylora i Nika. Każdy z nich został przesłuchany w oddzielnym pomieszczeniu.
Who are you with all day?
I'm with Ryan, Alex and Nick. We were at Ryan's house in the morning, because we slept over there last night.
What time did you ask me earlier last night?
Nick zeznał, że noc z 1 na 2 lutego spędził w domu kolegi, ale około 1:30 w nocy wrócił na chwilę do domu, by wykraść rodzinny samochód. Robił tak już wiele razy wcześniej. Wszedł do garażu i usiadł za kółkiem, ale wtedy zobaczył, że w stacyjce nie ma kluczy. W całym domu paliło się jednak światło, co znaczyło, że rodzice nie spali, a klucz do auta znajdował się w ich sypialni. Dlatego postanowił czekać. I czekając, niespodziewanie zasnął. I to być może ocaliło mu życie. Gdy o 5 rano obudził go telefon od Alexa, jeszcze raz spojrzał w okna. Światło we wszystkich pokojach wciąż było zapalone, co było trochę dziwne, ale nie przejął się tym zbytnio. Dlatego wrócił do kolegów. Zaczął się martwić o bliskich dopiero następnego dnia. Mama miała go odebrać o 9, ale nie przyjechała. Nikt nie odbierał od niego telefonu, a dzwonił do swoich rodziców i braci wielokrotnie, ze swojej komórki i z telefonu stacjonarnego w domu Ryana. Teraz już wiedział dlaczego. Mówił, że musiało dojść do włamania, że jego zdaniem za wszystkim może stać ich problematyczny sąsiad, który od wielu lat miał problemy z policją, bo ani ojciec, ani matka, z tego co wiedział, nie mieli wrogów. Jego zeznania potwierdzili koledzy. Policjanci postanowili więc dokładnie przeszukać dom. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało na zwykłe włamanie. Salon był zdemolowany. Na ziemi leżało rozbite szkło, poprzewracane lampy i meble. Na stole bilardowym leżał jednak drogi Xbox, a obok niego Nintendo Wii. Gdy weszli do pokojów na górze, zrobiło się jeszcze dziwniej. Toaletka Tamary była nietknięta. Gdy ją otworzyli, zobaczyli mnóstwo bardzo wartościowej biżuterii, a w jednej z szuflad kopertę wypchaną gotówką. Na nocnym stoliku wciąż leżały drogie zegarki. Żaden złodziej by ich nie przeoczył. Policjanci zaczęli mieć wątpliwości co do tego całego włamania. Odnosili wrażenie, że tylko je zaaranżowano. Przeszukując pokój Nicholasa, sprawdzali dokładnie każdy kąt. Zaglądali pod dywan, do szaf i szuflad. Aż w pewnym momencie jeden z policjantów podniósł materac łóżka i zobaczył mały kluczyk. Zszedł do piwnicy, bo czuł, że wie, jakie drzwi może nim otworzyć. I nie mylił się. Klucz idealnie pasował do specjalnego sejfu, w którym John trzymał sprzęt do polowań na gołębie. Co ciekawe, jedno miejsce w skrytce było puste. Skonfrontowany z odkryciem Nicholas, początkowo starał się zbagatelizować problem. Mówił, że kluczyk przecież nic nie znaczy, że to żaden dowód, że jego zdaniem to z pewnością było włamanie. I skąd niby detektywi są tacy pewni, że włamania nie było, skoro w domu nie ma kamer?
On the right side of the bed.
Nobody, you put them there. Nobody broke into this house. You went into that house. You called and had your brother leave the door open.
Okłamałeś nas. I to nie raz. Powiedział surowo detektyw, gdy wrócił do pokoju przesłuchań. Twoi koledzy mówili, że wyszedłeś z domu o 12:45, a nie o 1:30. Czyli dokładnie na moment przed tym, gdy w twoim domu rozegrała się tragedia. Mówiłeś też o zapalonych światłach w całym domu, że wciąż były włączone, zaraz po tym, jak się obudziłeś o 5 rano, że bardzo cię to zaniepokoiło. Ale gdy policja dotarła na miejsce, wszystkie były wyłączone. Skoro się tak o nich martwiłeś, to czemu nie wszedłeś do środka? Czemu nie sprawdziłeś, co się u nich dzieje? Ponoć wydzwaniałeś do mamy, do braci, do kancelarii ojca, ale bilingi z twojego telefonu mówią co innego. Kupy nie trzymała się również ta cała opowieść o zaśnięciu w samochodzie. Alex powiedział, że przez cały czas miałeś klucze do samochodu rodziców, że gdy szwendaliście się po centrum handlowym, sięgnąłeś do kieszeni kurtki i je znalazłeś. Śmiałeś się, że o nich zapomniałeś. Tej nocy było bardzo zimno. Gdybyś rzeczywiście spał w samochodzie, z pewnością byś zamarzł. Wszyscy twoi koledzy zeznali też, że zdziwiła ich trochę twoja obojętność. Twoi rodzice byli surowi. Nigdy im się nie sprzeciwiałeś. Obiecałeś, że wrócisz do domu, żeby posprzątać dom, ale tego nie zrobiłeś. Wiedziałeś, że nie musisz, prawda? Nie chciało mi się sprzątać, to oczywiste. Wolałem pójść do centrum. Rodzice nie byli aż tak surowi. Próbował go przekonać Nick, ale detektyw zaraz mu przerwał. Żadnego włamania nie było. Jestem gliną od 19 lat. Wiem, jak wyglądają włamania. Ty to zrobiłeś. Jesteś aresztowany. Stało się to 3 lutego, 5 minut po 1 w nocy. Przyparty do muru, przestał być już tak pewny siebie i zaczął się bronić. Gdy beznamiętnie, nie roniąc ani jednej łzy, lekko ściszonym głosem przestraszonego dziecka, opowiadał o tym, jak bardzo kochał swoich rodziców, bo dawali mu wszystko, czego tylko zapragnął. Że miał cudowne życie, coroczne wakacje, a fakt, że rodzice byli dla niego nieco surowi i kontrolujący, nie miało dla niego większego znaczenia. Akceptował to, bo nie byli tacy zawsze. Detektywi wiedzieli już, że z całą pewnością kłamie. Ja tego nie zrobiłem. Dlaczego miałbym to zrobić? Powtarzał w kółko, nie patrząc na postawione przed nim zdjęcie uśmiechniętej rodziny. Nie miałem przecież żadnego powodu. Jeśli bym to zrobił, jeśli bym to planował, to nie zostawiłbym przecież kluczyka pod materacem. Zresztą to nie był tylko jeden komplet. Tych kompletów w domu było mnóstwo. Złodzieje mogli mi go podrzucić. Ojciec czyścił jedno ze swoich cacek w garażu. Nikt nie musiał mieć kluczyka, żeby go wziąć. Mówił, ale detektywi nie dali się nabrać. Jego zachowanie już od samego początku budziło podejrzenia. W trakcie przesłuchania, od czasu do czasu pogodnie się uśmiechał. O wszystkim mówił zupełnie bez emocji. Tak jakby nic go nie obchodziło, nie miało dla niego znaczenia. Nie widać było na jego twarzy smutku, rozpaczy czy łez. A przecież w takiej sytuacji to takie reakcje byłyby najbardziej adekwatne. Został przecież na świecie zupełnie sam. Przed zaledwie 15 godzinami stracił najważniejsze osoby w swoim życiu. mamę, tatę, braci. Oczywiście wciąż mógł być w szoku, przeżywać emocje inaczej, ale tak czy inaczej policjantom coś tu nie grało. Przez cały czas był bardzo spokojny i wyluzowany. Czekając na policjantów w pokoju przesłuchań, położył się na stole i drzemał. Gdy zostawał sam, kładł nogi na drugie siedzenie, próbując znaleźć dogodną dla siebie pozycję. A w pewnym momencie poprosił o obiad z Burger Kinga. Miał ochotę na podwójnego cheeseburgera z bekonem, frytki i dietetyczną kolę. A gdy jego zamówienie dotarło, zjadł wszystko z wielkim apetytem. Gdy policjanci naciskali, a jemu już całkiem zabrakło argumentów, bo nikt nie chciał wierzyć w wymyśloną przez niego bajkę o włamaniu, nikt nie chciał mu wierzyć, gdy ciągle powtarzał, że tego nie zrobił, w końcu przyznał się do winy. Stało się to niecałe 24 godziny po zatrzymaniu, w 6 godzinie przesłuchania. Nie dogadywałem się z ojcem. Był surowy, bardzo wymagający. Zawstydzał mnie publicznie, krytykował. Ciągle chodził zestresowany. Od rana do nocy musiał być miły dla klientów, a gdy wracał do domu, puszczały mu nerwy i wyładowywał je na mnie. Ostatnio bardzo się na mnie wściekał za to, że ominąłem skautowski wyjazd. Wiedziałem, że muszę jechać, jeśli chcę zostać orłem, ale bardzo mi się nie chciało. W piątek, gdy odwoził mnie do Ryana po szkole, znowu był zły. Mówił, że źle go prowadzę, że nie znam drogi i dlatego musi się kręcić w kółko. W nocy, gdy wróciłem po samochód i zobaczyłem go śpiącego w salonie na kanapie przy włączonym telewizorze, coś we mnie pękło. Wiem, że mogłem oszczędzić resztę, ale tego nie zrobiłem. Nie chciałem żadnych świadków, powiedział i wskazał krzaki, w które wyrzucił pistolet. Co faktycznie pchnęło Nika do tego okrutnego czynu, wciąż jednak pozostawało tajemnicą. Czy rzeczywiście chodziło mu tylko o zemstę za wychowanie twardą ręką? Czy może było w tym coś jeszcze? Może chodziło o zysk, a może o czystą przyjemność? Bo chłopak z całą pewnością nie działał pod wpływem impulsu. Wszystko sobie dokładnie zaplanował. W piątek 1 lutego 2009 roku poszedł do Ryana, ale nie po to, by spędzić z kolegami miły wieczór, tylko po to, by zapewnić sobie mocne alibi. W jego głowie bowiem już od dawna kształtował się okrutny plan. Nie wiedzieć czemu uznał, że właśnie nadszedł odpowiedni moment na jego realizację. Zaraz po szkole poszedł do Ryana. Później dołączyli do nich Alex i Taylor. Grali na podwórku w lacrosse. Ale wieczorem, gdy zrobiło się już ciemno, wrócili do domu. Korzystając z okazji, że rodzice Ryana tego dnia robili małą imprezę dla znajomych na górze, rozsiedli się na kanapie w salonie z dużym telewizorem. Zamówili jedzenie i około 22:15 włączyli Xboxa. Trochę pograli, potem włączyli filmy. Ale zaczynało robić się późno i wszyscy powoli robili się senni. Pierwszy odpadł Taylor. Poszedł na górę, by położyć się w łóżku brata Ryana, który nocował u kolegi. Potem przyszła kolejna Ryana, który zostawił kumpli w salonie i poszedł do swojego pokoju. Po jakimś czasie Ryan i Taylor wrócili jednak na dół, bo na górze mieli spać znajomi rodziców. Około 12:45 Nick niespodziewanie stwierdził, że wychodzi, bo chce wykraść rodzicom samochód i zabrać ich na przejażdżkę po mieście. Alex powiedział, że będzie na niego czekał, ale pół godziny później zasnął. Nick tymczasem ciemnymi uliczkami ruszył w kierunku swojego domu. Jakiś czas wcześniej zadzwonił do swojego młodszego brata Grega, by zostawił na noc otwarte drzwi od strony garażu, bo w nocy wróci po kluczyki do auta. Wiedział więc, że z łatwością dostanie się do środka. Dotarł na miejsce po około 20 minutach marszu. W oknach było ciemno, co znaczyło, że wszyscy śpią, że będą w swoich łóżkach, nie będą się bronić. Po cichu wszedł do środka przez garaż, założył jednorazowe rękawiczki i kluczykiem otworzył ojcowską skrytkę. poszło gładko, dokładnie tak, jak sobie zaplanował. Najpierw śpiący w salonie ojciec, potem najciszej jak mógł wszedł po schodach na górę. Poszedł do sypialni, gdzie spała matka, a potem tam, gdzie spali bracia. Na całe szczęście nikt się nie obudził. Nie zaczęły szczekać psy, nie włączył się żaden alarm. Nikt nie zadzwonił po pomoc. By zatrzeć ślady, Nick przystąpił do demolki. Chciałby wszystko wyglądało na rabunek, by nikt nie miał wątpliwości, że jego rodziców skrzywdzili złodzieje, że on nie miał z tym nic wspólnego. Gdy uznał, że już wystarczająco dobrze zaaranżował scenę włamania, schował kluczyk pod materacem, a pistolet wyrzucił w krzaki. Około 5 rano odebrał telefon od zaspanego Alexa. Co się z tobą dzieje? Wyszedłeś całe wieki temu. Och, zasnąłem w samochodzie, powiedział Nick. Jak doszedłem do domu, w pokoju rodziców wciąż paliło się światło. Dlatego usiadłem za kierownicą i czekałem, aż zgaśnie, bo kluczyki do auta są w ich sypialni. Najwyraźniej trwało to tak długo, że zasnąłem. To dziwne, ale nawet teraz światło dalej się pali. W każdym razie nie martw się, już wracam. Gdy dotarł na miejsce, jego przyjaciele byli już na nogach. Zjedli śniadanie, a Nick poszedł na górę wziąć prysznic. Gdy wrócił, rozesłali znajomym zaproszenia na imprezę, którą planowali wieczorem zorganizować u Nicka. Ojciec Alexa podrzucił ich do centrum handlowego, a gdy chodzenie po sklepach im zbrzydło, przed 17:00 wrócili do domu, by mogli przygotować się do domówki. To właśnie wtedy chłopak odegrał aktorską scenę życia. Matka piła, a ojciec był wyjątkowo surowy, mówił Nick detektywom, starając się przekonać ich, że działał pod wpływem silnych emocji, że dopadły go traumy z dzieciństwa. Ale nie przekonało to detektywów. W domu nie było żadnych śladów konfrontacji, żadnej walki. Psychiatra, który go badał, orzekł, że w chwili popełnienia czynu Nick był w stanie przypominającym trans. Rozpoznał w nim znamiona antyspołecznego zaburzenia osobowości, bo zauważył, że brakuje mu empatii, ma skłonności do manipulacji, racjonalizacji swoich czynów i konfabulacji, że mówi o tym, co zaszło, tak jakby mówił o zwykłym wyniesieniu śmieci, że w rozmowie telefonicznej z koleżanką żartował o ucieczce z więzienia w przyszłym roku, że ma tendencje narcystyczne, jest bystry, jak na swój wiek dojrzały i skoncentrowany na sobie. Ale psychiatra nie mógł postawić twardej diagnozy, bo chłopak nie skończył jeszcze 18 lat. A jest to wiek graniczny w takich przypadkach. Jak to się stało, że miły, uczynny chłopak z sąsiedztwa stał się bezwzględnym sprawcą? Jak to możliwe, że w idealnej rodzinie wydarzyła się taka tragedia? Czy wiemy, jak tak naprawdę wyglądało ich życie rodzinne? Może za zamkniętymi drzwiami wszystko wyglądało inaczej? Koledzy Nicka wyznali, że chłopak rzeczywiście wspominał o małych nieporozumieniach z ojcem. Mówił, że był dla niego oschły, dużo od niego wymagał i dwa razy zrobił mu awanturę po tym, jak przyłapał go na piciu. Mówił, że bracia go wkurzają, a mama pije. Ale poza tym ich stosunki układały się dobrze. Nigdy nie wspominał o żadnych nadużyciach. John był czarującym, uprzejmym i zawsze uśmiechniętym gościem, który zawsze pomagał innym, często bezinteresownie. Mówił przyjaciel Johna, który znał go od przeszło 20 lat, bo pracował z nim w tej samej prawniczej firmie. Był doskonałym, troskliwym ojcem. Kochał żonę, w której był bardzo zakochany, i swoje dzieci, dla których zrobiłby wszystko. Był głęboko wierzący. Uwielbiał harcerstwo i swoich skautów. Niedawno kupił nawet przyczepę kempingową, by mogli udać się w nieznane. Organizował dla nich najlepsze zabawy, a dla ich rodziców przygotowywał spotkania w swoim domu. Nie wierzę, by to, co mówił Nick, było prawdą. Tamara była natomiast słodką, kochaną kobietą i wspaniałą matką, która poświęciła swoje marzenia zawodowe rodzinie. Podobnego zdania byli też inni. Co ciekawe, bardzo dobre opinie wśród znajomych miał także Nicholas. Był bardzo miłym, uprzejmym i niezwykle dobrze wychowanym młodym człowiekiem. Znacznie lepiej wychowanym od innych nastolatków, których znałem. Zawsze mówił proszę, dziękuję. Był dobrym dzieckiem. Mówił jego sąsiad i zarazem pracodawca. Był klasowym klaunem. Tryskał humorem i niespożytą energią. Lubił wygłupiać się z braćmi przed snem, opowiadać żarty i robić im pranki. Widziałem go tamtego piątku. Zachowywał się normalnie. Tak trudno mi w to uwierzyć, mówił Taylor, kolega z lekcji hiszpańskiego. Nick był normalnym dzieckiem, mówiła Skyler. Alice dodała. Opowiadał kiedyś o kłótniach z ojcem, ale to nigdy nie było nic poważnego. Od zwykłe sprzeczki. Nie mogę w to uwierzyć. To mi jakoś nie pasuje do jego charakteru. On nie skrzywdziłby muchy. Mówił z niedowierzaniem jego trener lacrosse podczas nocnego czuwania. Nieco inaczej postrzegali go natomiast uczniowie, z którymi się nie przyjaźnił, ale podróżował z nimi szkolnym autobusem. Mówił wiele razy, że chce się pozbyć rodziców, że jego ojciec ma mnóstwo kasy, a on chciałby z nich skorzystać. Mówił, że go nie lubi, bo na niego krzyczy, a matka to głupia blondynka. Myśleliśmy, że żartuje, mówił chłopiec, który wolał pozostać anonimowy. Swoich braci też nie traktował dobrze. Gdy jeździliśmy autobusem, zaczepiał ich i szydził. Drażnił się z nimi i wyśmiewał. Był wyjątkowo rozpieszczony, dziwny i wredny. Arogancki i niegrzeczny, dodał inny. Kpił ze słabszych, drwił z chorych, a nocami kradł samochód i podkradał rodzicom trunki z barku. Myślał, że jest panem świata, że wszystko mu się należy. Sąd wziął pod uwagę te zeznania. Uznał, że Nicholas nie ma w sobie za grosz poczucia winy. Nie dręczą go żadne wyrzuty sumienia, że być może miał ze swoim ojcem jakiś konflikt, zatarg, o którym nie chce mówić. Może w domu dochodziło do jakichś nadużyć, ale nie to było bezpośrednim motywem. Nickowi chodziło raczej o uwolnienie się spod rodzicielskiej kontroli. Sprzeciwienie się stawianym granicom, zakazom i nakazom, zaznanie dorosłości. Chciał być całkowicie wolny i niezależny i przy tym wszystkim żyć wygodnie. Oczywiście za pieniądze swoich bogatych rodziców, bo doskonale zdawał sobie sprawę z ich zamożności. Wiedział o wszystkich nieruchomościach, które posiadali. O tym, że dom, w którym mieszkali, wart jest $500,000. Wiedział, że rodzice mają wykupione polisy na życie i oszczędności w bankach i chciał z tego wszystkiego korzystać. Ale na drodze do tego dobrobytu stali mu bracia. Chłopcy feralnej nocy, gdy Nick zakradł się do domu przez garaż, spali w swoich łóżkach. Nie obudzili się, gdy rozległy się huki. Nic nie widzieli. Nie byli świadkami. Nicholas mógł się zatrzymać, opanować i ich oszczędzić. Ale tego nie zrobił. Zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że będzie zmuszony podzielić się z nimi spadkiem po rodzicach. A nie chciał tego robić. Chciał mieć wszystko dla siebie. Sąd w styczniu 2009 roku skazał Nicholasa na 4 dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 23 latach. Zgodził się na to przedwczesne zwolnienie, pozwalając, by 2 dożywocia biegły równocześnie, na prośbę dalszej rodziny chłopaka, która błagała o to, by całkowicie go nie skreślać, by dać mu drugą szansę. By umieścić go w zakładzie, który oferuje terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną. Wszyscy oni bowiem wierzą, że Nicholas rzeczywiście był przez ojca źle traktowany, że za dużo od niego wymagał, że środowisko rodzinne, w którym się wychowywał, było toksyczne, bo matka go nie broniła, wręcz przeciwnie. W głębi serca wiem, że mój syn chciałby pomocy dla swojego syna, powiedziała sędziemu babcia Nicholasa. Chciałabym, żeby otrzymał pomoc. To wszystko, o co proszę. Przebywając w więzieniu w zachodniej części stanu Maryland, młody mężczyzna ma sporo wolnego czasu, który efektywnie wykorzystuje. Skończył studia, uzyskał tytuł licencjata i jest uznanym w środowisku więziennym pisarzem i blogerem. Sam twierdzi, że pisanie jest dla niego odskocznią od więziennej rutyny i monotonii, że przenoszenie się w świat fikcji pozwala mu przetrwać i nie postradać zdrowych zmysłów, bo mimo trudnej sytuacji nie chce tracić humoru i pogody ducha. Pracę Nicholasa doceniono i wielokrotnie wyróżniono, między innymi w konkursach takich jak Edward Booker Prize for Fiction w 2020 roku, czy Pen American Prison w 2021 roku. Mimo wielu sukcesów, 30-letniego już dziś mężczyznę męczy samotność. W lipcu 2022 roku na swoim blogu opublikował list, w którym prosi o kontakt z zewnątrz. Pisze w nim, że ma nieco czarne poczucie humoru. Lubi dobre książki, między innymi Fiodora Dostojewskiego czy Virginia Woolf. Pasjonuje się filozofią i kocha muzykę, zwłaszcza indie rock. Cieszy się z małych rzeczy i jest otwarty na rozmowę z każdym, niezależnie od wieku i płci. Pisze, że się zmienił, że dzięki wsparciu ze strony przyjaciół i rodziny wydoroślał. Przestał być tym wściekłym i zagubionym dzieciakiem, który zrobił te wszystkie paskudne rzeczy. Że będzie wdzięczny za każdą otrzymaną na swojego tableta wiadomość. Do listu zamieścił zdjęcie uśmiechniętego, wyglądającego całkowicie normalnie młodego mężczyzny w dżinsach, który, gdyby nie wiedzieć, co zrobił i do czego jest zdolny, wydaje się przyjazny, radosny i sympatyczny. A wy napisalibyście list do takiej osoby? Dalibyście komuś takiemu drugą szansę? Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. Życzę wszystkim słuchaczom Historii na Faktach wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w 2023 roku. Pozdrawiam.